Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, a szczególnie moi drodzy wszyscy uczestnicy 33. Saletyńskiego Spotkania Młodych, tak to się chyba nazywa, w Dębowcu, bo do was jest ta konferencja skierowana, chociaż pewnie też będzie potem gdzieś tam udostępniona szerzej. Ale, moi kochani, mieliśmy się spotkać na 32. dniach saletyńskich rok temu, ale jak pamiętacie, no tam wywiało mnie na pielgrzymkę do Jerozolimy. Nagrałem wam wtedy taki krótki filmik, że bardzo przepraszam, że nie mogę być z wami w tamtym roku. Obiecałem, że będę w tym roku. Jak widać, nie trzeba nigdy obiecywać. No podziały nam się te wszystkie dziwne epidemie. Jak doskonale wiecie, no bo to oglądacie za pośrednictwem internetu, no nie odbyło się w tym roku takie normalne spotkanie młodzieży saletyńskiej, tylko musimy się spotkać w ten sposób. Ale już nie chciałem po prostu tego odkładać na kolejny rok, dlatego spotykamy się za pośrednictwem technologii. Bardzo się z tego oczywiście cieszę i kochani, chciałbym wam zabrać trochę czasu, kilkadziesiąt pewnie minut, z gadaniem na temat, o który mnie poprosiliście, w takim sensie na temat, którym się zajmujecie na tych 33 dniach saletyńskich. Tytuł tego waszego spotkania brzmi Odkrywcy i też o tym oczywiście będzie ta moja konferencja. Chciałem wam trochę opowiedzieć o tym, jak odkryć siebie, jak odkryć to, kim jestem, kim Pan Bóg mnie wymyślił, jak odkryć to, jaka jest moja konstrukcja, do czego jestem powołany, do czego jestem, że tak powiem, zrobiony, przepraszam może za głupie słowo, bo jestem przekonany, że tylko wtedy, kiedy się to odkryje, tylko wtedy, kiedy człowiek odkrywa, kim naprawdę jest, może być szczęśliwy. Moi drodzy, Pan Bóg nas stworzył w jednym prostym celu, naprawdę. Pan Bóg miał tylko jeden i wyłącznie jakby jeden, jedyny pomysł, kiedy nas stwarzał. Mianowicie chce, żeby oni byli szczęśliwi. Pan Bóg jest chodzącym szczęściem. Pan Bóg jest jednym wielkim, wypełnionym w sobie szczęściem i był tak szczęśliwy, że zechciał się podzielić tym szczęściem. Stąd się wzięliśmy. Pan Bóg mówi, niech też ktoś będzie tak szczęśliwy jak ja. I kochani, każdego z nas, każdą z nas, kiedy Pan Bóg stwarzał, wymyślał przed wiekami, bo każdego z nas miał przed wiekami już dawno w głowie zaplanowanego, to wymyślił w taki sposób, że nam nadał pewien kształt. Nie chodzi mi o to, że nas, nie wiem, zadrukował, w sensie, że nam wdrukował to, kim mamy być, ale nadał nam pewien rys, pewien charakter, pewien zarys, który sprawia, że kiedy go odnajdziemy, kiedy próbujemy dotrzeć do tego, jak zostaliśmy stworzeni, to jesteśmy szczęśliwi. Kochani, ja jestem w swoim życiu bezbrzeżnie szczęśliwy, po prostu obrzydliwie szczęśliwy, naprawdę. Mam oczywiście swoje problemy, mam swoje cierpienia, mam swoje bolączki, mam swoje grzechy. Mam nadzieję, że będę z nich w życiu jeszcze wychodził i będę coraz bardziej szczęśliwy. Ale jestem już bardzo, bardzo szczęśliwy z jednego prostego powodu. Że odkryłem jakby, co to we mnie jest. Odkrywam ciągle, jakby jak mnie Pan Bóg skonstruował. Może skończę te głupie wstępy, znaczy może nie głupie, ale skończę ten wstęp i przejdziemy do rzeczy. Kochani, chciałem wam pokazać pewną drogę, pewnego rodzaju kilka punktów, dzięki którym, myślę, można odkryć to, jacy jesteśmy, co nam trochę przeszkadza w tym odkryciu i co nam ma pomóc. Chciałem, żebyśmy to zrobili, że tak powiem, w towarzystwie pewnego niezwykłego człowieka. Na pewno kojarzycie takiego pana, który się nazywał Szaweł Starsu, potem Paweł Starsu, czyli jeden z największych apostołów, tak? Ten, który zaczął jako okropny prześladowca chrześcijan, a skończył jako no, jedna z najważniejszych postaci, na których Kościół de facto, ten taki ziemski, jest ufundowany. Wiadomo, że fundamentem jest Pan Jezus, ale on się posłużył ludźmi, między innymi świętym Pawłem. I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli temu momentowi, kiedy święty Paweł, że tak powiem, miał swój punkt zwrotny. Czyli miał swój punkt, kiedy nagle otworzyły mu się oczy i zobaczył, że jest kimś zupełnie innym, niż myślał, że jest. Mało tego, zobaczył w ogóle, że cały świat, że Pan Bóg, że wszystko, co widzi, jest zupełnie inne, niż myślał do tej pory. Dlatego, że to jest coś, co myślę, każdy z nas musi przejść. Czyli muszą nam się otworzyć oczy. I nie chodzi nawet o jakieś takie konkretne nawrócenie od zła do dobra, nie o to mi chodzi. Tylko, że tak powiem, muszą nam się otworzyć oczy, że nauczymy się na nowo patrzeć na to, no właśnie, kim my jesteśmy. I kochani, przyglądając się trochę temu wydarzeniu, temu nawróceniu świętego Pawła pod Damaszkiem, chciałbym wam pokazać kilka rzeczy, które są zazwyczaj naszą przeszkodą, czyli kilka takich spraw w nas, jestem przekonany, że w każdym z was to jest, które sprawiają, że nie możemy tego odkryć, że nie jesteśmy odkrywcami samych siebie, i potem kilka spraw, które pomagają odkryć to, kim jesteśmy. Mam nadzieję, że kiedy się temu przyjrzycie, Oczywiście każdy z was, każda z was, będziecie to musieli zrobić jakby osobiście. Trzeba sobie to potem przełożyć na swoje, trzeba sobie przemyśleć, jak to wygląda u mnie konkretnie w moim życiu. To jakby jeżeli to zrobicie, to rzeczywiście zobaczycie trochę przeszkód, które się dzieją w waszym życiu i zobaczycie też dużo jakby rzeczy, które mogą wam pomóc. Więc chwilę się temu przypatrzmy. Kochani, mam nadzieję, że pamiętacie ten fragment z Dziejów Apostolskich, bo to jest jedna z najsłynniejszych scen Biblii, tak? Kiedy święty Paweł przyjeżdża pod Damaszek z listami od arcykapłana, dającymi mu takie pełnomocnictwo, żeby mógł osądzać i no, też zabijać chrześcijan. I tam pod tym Damaszkiem, jak pamiętacie, dzieje mu się po prostu mega wydarzenie. Święty Paweł pada na ziemię. Zazwyczaj na wszystkich obrazach się go pokazuje, że Paweł jechał na koniu. Co prawda w Piśmie Świętym o tym koniu nie ma ani słowa, ale tak się przyjęło, jakby opowiadać o tej historii, że Paweł tam, no zresztą trudno sobie wyobrazić inaczej, w końcu z Jerozolimy do Damaszku, no mógł też na nogach oczywiście iść, ale prawdopodobnie czymś tam jechali. Więc święty Paweł podjeżdża na koniu pod Damaszek, tam go oślepia jakieś ogromne światło, on spada z tego konia na ziemię, traci wzrok, słyszy tam słowa od Pana Jezusa, no i potem wchodzi do miasta i zostaje, jakby rozpoczyna taką drogę do stania się uczniem Pana Jezusa. Zwróćmy uwagę na kilka szczegółów tego wydarzenia. Kochani, dlatego, że jestem przekonany, że w tej opowieści po prostu jest opowiedziane, co nam przeszkadza i co nam pomaga, żeby nas się dokonało to przełamanie, to odkrycie. Od czego się wszystko zaczyna? Kiedy Paweł tam jedzie do tego Damaszku, to Biblia go opisuje w taki dosyć dramatyczny sposób. Mianowicie jest napisane, że Paweł wszędzie, gdzie się pojawiał, to siał strach i Paweł dyszał chęcią zabijania, dyszał chęcią taką nienawiścią. Te dwie sprawy, kochani, to są takie dla mnie dosyć takie metaforycznie ujęte, jakby dwie pierwsze przeszkody, które sprawiają, że nie możemy odkryć tego, kim jesteśmy. Pierwsza rzecz, zobaczcie, że Paweł był człowiekiem, który siał strach. Oczywiście dosłownie to oznacza, no, że gdziekolwiek się pojawiał, to był człowiekiem pełnym osądu, tak? Był człowiekiem pełnym takiego oceniania innych, był przekonany, że ma jedyną po prostu znaną prawdę, że jest po prostu wręcz, nie wiem, takim fundatorem prawdy, że wszystko, co on widzi, co on rozumie, jak on patrzy na rzeczywistość, to tak właśnie jest. Jak kogokolwiek spotykał i to się nie zgadzało z tym jego oglądem rzeczywistości, no to go osądzał, mógł go doprowadzić do śmierci. Więc zobaczcie, że po prostu spotkanie z Pawłem było straszną sprawą, nie? Jakby myślę, że takich ludzi gdzieś tam spotkaliście w życiu, którzy jakby nie dają wam żadnego prawa pokazania tego, kim jesteście, tego, co jest dla was ważne, tylko was od razu osądzają, nie? Kiedy na przykład coś im się nie podoba w waszym, nie wiem, myśleniu, funkcjonowaniu, waszym wyglądzie i tak dalej, to od razu jakby widzicie właśnie, nie wiem, zniechęcenie albo pogardę, albo śmiech w ich oczach i tak dalej. Wiecie, jak to boli, nie? Paweł był takim człowiekiem, który siał wszędzie strach. Ja lubię w ogóle to wyrażenie. W sensie ono tak bardzo dramatycznie pokazuje, że to był taki po prostu siewca strachu. Taki człowiek, który miał po prostu wielkie wory zboża wypełnionego po prostu strachem. I gdzie tylko się pojawiał, wszędzie rozsiewał ten strach. Tylko, kochani, co to znaczy, kiedy sobie to przełożymy, że powiem, na nasze, czyli na naszą sytuację? Otóż bardzo wielu z nas, kochani, jest również siewcami strachu względem samych siebie. Czyli sami w swojej głowie, w swoim sercu siejemy taki strach. Na czym on polega? No, bardzo często on polega na takim mówieniu sobie, że jestem beznadziejny, jestem do niczego. Takim przerażeniu sobą. Kiedy człowiek patrzy na siebie, na swoje, nie wiem, umiejętności, albo raczej na ich brak, tak? Kiedy patrzy na innych, którzy mają lepiej, którzy są, nie wiem, piękniejsi, mądrzejsi, mają fajniejsze talenty, mają lepsze warunki życiowe, mają cokolwiek tam innego, to po prostu jesteśmy cali przerażeni. Boże, jaki ja jestem beznadziejny. Kochani, oczywiście może być wiele powodów czegoś takiego, tak? Niektórzy z nas tak mają, bo po prostu sami tego sobie myślą, sami sobie to wmawiają. Oczywiście to ma zawsze jakiś powód, bo to się bierze na przykład stąd, że takie rzeczy nam mówią bliscy, albo nam zawsze od początku życia w domu mówiono, że jesteś do niczego, jesteś beznadziejny, nie poradzisz sobie i w ogóle będzie beznadziejne twoje życie. Takie rzeczy nam, kochani, też nieustannie szatan do głowy wkłada, to jest jego w ogóle główna rola, nie? Szatan nieustannie próbuje mówić człowiekowi, że człowiek jest beznadziejny. To taka może dygresja, będzie pewnie dużo dygresji. Nie wiem, czy pamiętacie taką historię, pewnie nie pamiętacie, bo to jest z tak zwanego Talmudu żydowskiego, która opowiada o tym, jak to się stało, że szatan stał się szatanem. To jest oczywiście tylko przypowieść tak zwana, nie? Taka haggada, tak to nazywają Żydzi. To są dla nich takie opowieści, które oni traktują jako takie wyjaśnienia tego, co się stało w Piśmie Świętym. Nie wiem, czy wiecie, jak to się stało, że szatan stał się szatanem, nie? Otóż Żydzi sobie opowiadają taką historię, że ponoć kiedy Pan Bóg miał stworzyć cały świat, nie, wszystkich i na końcu Adama i Ewę, był tak zachwycony Adamem i Ewą, tak mu się spodobało to, co stworzył, że miał poprosić archanioła Michała, żeby archanioł Michał zebrał wszystkie stworzenia. Nie? Napisane jest tam w tej opowieści, że Michał zwołał po prostu wszystko, co istnieje. Zwierzęta, rośliny, góry, doliny, rzeki, gwiazdy, galaktyki, wszystko przyszło. Wszyscy aniołowie i tak dalej, żeby zobaczyć Adama i Ewę. I miał podobno wyjść Michał anioł i powiedzieć, zobaczcie, jak niezwykłe dzieło stworzył Bóg. Zobaczcie, jak piękni są Adam i Ewa. I podobno Michał miał powiedzieć, teraz wszyscy jakby uklęknijcie i oddajcie pokłon temu cudowi, który Bóg stworzył. I ponoć wszystko, co istniało, aniołowie, wszyscy uklęknęli przed człowiekiem, oddając cześć. Oczywiście nie chodziło o samego człowieka, tylko o Boga, który jest tak wielki, że potrafił stworzyć coś tak niezwykłego. I podobno tylko jedna istota nie uklęknęła. Tą istotą był ten, kogo dzisiaj nazywamy szatanem. Żydzi go nazywają Lucyferem. To jest bardzo w ogóle ładne imię, bo Lucyfer to znaczy ten, który niesie światło. Mówią Żydzi, że był najpiękniejszym z aniołów. I on miał nie uklęknąć, bo miał powiedzieć, nie, to jest brzydkie, ja jestem ładniejszy. Zobaczcie, Żydzi wierzą, że szatan w ogóle wziął się z czegoś takiego, że on gardzi nami, że on gardzi pięknem człowieka, czyli jego główne zadanie polega na tym, żeby nieustannie wmawiać człowiekowi, że człowiek jest beznadziejny, że człowiek jest do niczego, że człowiek się do niczego nie nadaje. Zobaczcie, kochani, jak się czujemy po grzechu, nie? Kiedy zrobimy na przykład coś złego, to zawsze mamy do siebie taki jakiś wstręt, tak? Albo, kochani, wszystkie te myśli, które niektórzy macie czasem w głowach, tak? Kiedy patrzycie na siebie w lustro i mówicie, Boże, jaki jestem beznadziejny, jak jestem brzydki, jak jestem brzydka. Albo kiedy myślicie o swoich różnych, nie wiem, właśnie nieumiejętnościach, porażkach, jakichś błędach, tak? I mówicie, Boże, jestem po prostu do niczego, ja po prostu nic nie osiągnę. Może to słyszycie od kogoś. Uwaga, to jest właśnie sianie strachu. To jest sianie strachu, że ja jestem do niczego. To jest sianie strachu, że jestem beznadziejny, że ja nigdy nic nie osiągnę, że mnie się po prostu nic nie uda. Albo nawet jeżeli coś mi się uda, to będzie takie po prostu takie żadne, takie nijakie. I kochani, bardzo wielu z nas to są siewcy strachu. I nie chodzi mi właśnie, że robimy to względem innych, chociaż czasem robimy też to względem innych, nie? Pomyślam że o tym, jak czasem mówicie swoim kolegom, koleżankom, nie? Ten to jest beznadziejny, nie? Na przykład jak się z kogoś śmiejecie. To jest rzecz, która mnie strasznie boli. Jak czasem jestem na rekolekcjach, w jakiejś szkole średniej, nie, albo w gimnazjum, czy gdzieś tam, już teraz to chyba nie ma tych gimnazjów, tak? Ale jakiś czas temu były jeszcze. Jak widzę, jak na przykład część młodzieży, tak, wyśmiewa się z kogoś w klasie, tak? Bo nie wiem, bo jest gorzej ubrany, bo nie wiem, ma krzywe zęby, tak? Albo cokolwiek innego. Kochani, to jest najpotworniejsza rzecz. Jedna z najpotworniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić. Zawsze, kiedy śmiejesz się z kogoś, w takim sensie robisz z niego pośmiewisko, kiedy nim gardzisz, kiedy go obgadujesz z kimś, to przepraszam teraz za może mocne słowo. Ale zachowujesz się jak szatan, kiedy mówisz, nie, zobacz, jakie to jest beznadziejne. Tak zrobił szatan względem nas, kochani. To jest straszna rzecz. Bardzo wielu z nas jest względem siebie, czasem też względem innych, ale przede wszystkim względem siebie, po prostu siewcami strachu. Kochani, to jest pierwsza przeszkoda, która nam bardzo utrudnia rozpoznanie, kim jesteśmy. Dlaczego? Dlatego, że jak będziesz sobie nieustannie wmawiał, albo dasz sobie wmówić, że jesteś do niczego, że jesteś beznadziejny, że jesteś po prostu zerem, to jak Pan Bóg ma ci opowiedzieć o twoich cudownościach? Ty je wszystkie przyjmiesz jako jakąś mrzonkę. Będziesz sobie mówił, nie, to nieprawda, ja jestem do niczego. Pierwszą rzeczą, którą trzeba wyrywać z siebie, którą trzeba wyrywać po prostu z własnej duszy, z własnego serca, to jest właśnie to sianie strachu, czyli to sianie tego, że jestem beznadziejny, że jestem do niczego. Druga rzecz, moi drodzy. Zauważcie, że oprócz tego, że Paweł siał wszędzie strach, to napisane jest też, że on dyszał chęcią zabijania, dyszał nienawiścią. Oczywiście u niego konkretnie to oznacza bardzo konkretną rzecz, tak? Paweł po prostu był człowiekiem, który chciał mordować chrześcijan. Był tak przekonany o swojej mądrości, o swoim znaniu prawdy, o tym, że jest po prostu źródłem wszelkiego objawienia, że wszystkich, którzy się nie zgadzali z nim, z jego myśleniem, chciał po prostu absolutnie osądzić, tak? Osądzić, a jeżeli była taka potrzeba według niego, to zabić. I oczywiście u świętego Pawła to było tragiczne, tak? On rzeczywiście, kochani, on był mordercą de facto, nie? Wiecie, że kiedy ukamienowali Szawła, to, przepraszam, nie Szawła, tylko Szczepana, to przyniesiono szaty, jakby złożone je u stóp Szawła, jakby na taki znak, że on na to zezwalał, on wydał rozkaz wręcz tego ukamienowania, tak? To była okropna sprawa. Ale co to, kochani, znaczy dla nas? Jakby jaka to może być przeszkoda? Otóż, kochani, tu chodzi o takie stany różnego rodzaju emocjonalnego wzburzenia albo emocjonalnego zamknięcia, które znowu sprawiają, że my de facto nie zajmujemy się życiem, tylko zajmujemy się albo ucieczką, albo po prostu odgrywaniem jakiejś roli. Co to znaczy? Ja wiem, że niewielu z nas oczywiście żyje nienawiścią tak wprost, tak? Ale na przykład może być czasem taka sytuacja, że mamy na przykład jakąś taką osobę, która nas skrzywdziła w życiu, tak? To może być czasem ktoś bardzo bliski, nie? Tata, mama, może jest źle w domu, może to jest jakaś po prostu zła sytuacja domowa. Albo masz jakiegoś kolegę, czy kogoś innego tam w klasie, kto cię po prostu regularnie jakoś tam, no, uprzykrza ci życie, tak? I kochani, bardzo wielu z nas żyje tylko taką reakcją, jakby jak się od tego uchronić, albo jak odpłacić, to jest jeszcze gorsze chyba, nie? W sensie jak... No właśnie, no nie chcę powiedzieć nienawiścią, ale taką złością, takim emocjonalnym wzburzeniem temu komuś odpłacić. Uwaga, kochani, dopóki się karmimy czymś takim, dopóki żyjemy albo tylko uciekaniem od wrogów, uciekaniem od jakichś trudności życiowych, uciekaniem od tego, co budzi w nas bardzo negatywne emocje, albo wręcz sami po prostu żyjemy, jak tylko kogoś zniszczyć, albo jak po prostu komuś odpłacić, to nigdy nie odkryjemy tego, kim jesteśmy. Kochani, człowiek, który jakby żyje tylko reakcją na innych, który żyje tylko jakby dostosowywaniem swojego życia do innych, nie odkryje tego, kim jest. To się, kochani, może też wyrażać w takiej jeszcze innej płaszczyźnie. To jakby, to może być wręcz nienawiść do siebie samego. To się trochę oczywiście bierze z tego poprzedniego punktu, nie, o którym powiedziałem. Że kiedy jestem przekonany, że jestem beznadziejny, a potem jeszcze widzę innych, którzy są super, nie? Na przykład dzisiaj jest przekleństwo oglądania Instagrama, tak? I ja tego po prostu nie cierpię. Przychodzą do mnie często ludzie, którzy oglądają Instagrama i potem mają złe samopoczucie, tak? Bo zobaczyli innych, jak oni pięknie żyją, jakie mają piękne wakacje, jakie mają piękne ubrania, jakie mają piękne makijaże, jakie mają piękne samochody i tak dalej. Mówią, a ja po prostu tak nie mam i nienawidzą siebie. Uwaga, kochani, po pierwsze Instagram to jest fikcja. Tam jest prawie wszystko ustawione po to, żeby to wyglądało super. Nikt nie ma takiego życia, a nawet jeżeli ma, to ono jest bardzo często puste. Po drugie, dlaczego mielibyśmy swoje życie dostosowywać do jakiegoś takiego wyobrażenia? I to jest dokładnie to. Można po prostu znienawidzić życie, znienawidzić świat, znienawidzić ludzi, znienawidzić siebie, wręcz dyszeć nienawiścią, tak jak tutaj u świętego Pawła, tylko właśnie dlatego, że nie żyjemy swoim własnym życiem, nie żyjemy tym, kim my mamy być, tym, co my mamy robić, tylko żyjemy albo odpowiedzią innym ludziom, albo spełnianiem ich oczekiwań, albo, no właśnie, obroną przeciwko nim, albo jakąś wręcz niechęcią, nienawiścią do tych ludzi, nie? Kochani, druga przeszkoda to jest taka przeszkoda właśnie dyszenia takim nieswoim życiem, tak? Takim przekonaniem, że moje życie to jest za mało, że ja muszę żyć względem innych. Nie, kochani, zupełnie nie tędy droga. Trzecia rzecz, trzecia przeszkoda. Kochani, lubię sobie to wyobrażać, kiedy święty Paweł przyjechał, tak, do tego Damaszku na tym koniu, o ile oczywiście był jakikolwiek koń, ale tak sobie to wyobraźmy, bo tak zawsze malują na wszystkich obrazach. I myślę, że to jest w ogóle bardzo trafna intuicja. Zobaczcie, że człowiek, który jedzie na koniu, ma taką jedną charakterystyczną cechę, że na tym koniu wiszą jego nogi, nie? W pewnej odległości od ziemi. Oczywiście one są dosyć mocno tam, że tak powiem, trzymane, tak? W strzemionach tam mają te wszystkie opaski i tak dalej, a jednak jakby się spojrzało, że tak powiem, na dół konia, to mamy cztery nogi konia, które stoją dosyć mocno, tak, na ziemi. No i mamy takie dwie dyndające, zwisające nogi człowieka, jeźdźca, który na tym koniu jedzie. Tak sobie pomyślałem, kochani, że ten Paweł pod tym Damaszkiem to jest w ogóle też bardzo piękny obraz, jakby na tym koniu, trzeciej przeszkody, która sprawia, że Paweł był tym, kim był, zanim się zmienił. Mianowicie, zobaczcie, takie dyndające nogi, tak, zwisające z tego konia, to jest taki obraz niedotykania rzeczywistości, jakby unosisz się trochę w powietrzu, czyli jakby nie stąpasz twardo po ziemi. Tak, twój koń stąpa twardo po ziemi, ale ty nie. Ty jesteś trochę zawieszony, jakby, no nie chcę powiedzieć w próżni, tak, ale zawieszony w przestrzeni. Więc co to znaczy? Trzecia przeszkoda, która bardzo nam utrudnia być odkrywcą, czyli odkryć, kim my mamy być, kim jesteśmy, to jest taka przeszkoda niestykania się z rzeczywistością, ale życia w takim świecie jakby fantazji, marzeń, oczekiwań w świecie przyszłości. Kochani, ilu ludzi, którzy mają te dwie pierwsze rzeczy, tak? Czyli po prostu są rozczarowani sobą, bo są beznadziejni. Mają jeszcze jakieś trudności z ludźmi i tak dalej, czyli żyją takim właśnie próbą jakiejś reakcji na innych ludzi, to potem się osuwa w takie życie nierealne. w marzenia o tym, kim mógłbym być, albo jak może kiedyś będzie super, albo w jakieś nierealne światy, nie? W światy wirtualne na przykład, w gry, nie wiem, w filmy, w książki, w używki. Kochani, czyli takie życie nie moim życiem tu i teraz, moim życiem, które ma się wydarzać właśnie tutaj, tylko takim życiem kiedyś, życiem, które się może wydarzy. Kochani, weźcie się sobie, przyjrzyjcie, czy nie jesteście fantastami, których nogi dyndają nad ziemią. Czyli jakby w związku z tym, że się boicie samych siebie, boicie się swojego własnego życia, boicie się swojej beznadziei, swoich porażek, tego, że jesteście z kiepskich rodzin, że macie słabe talenty, zamiast stanąć w tym mocno na nogach, tak jak trzeba, to bujacie gdzieś w obłokach, nie? Kochani, to nie chodzi mi oczywiście o to, mam nadzieję, że rozumiecie, że nie można mieć marzeń, że nie można mieć jakichś wielkich planów. Oczywiście, że tak. Pewnie, że nawet nie to, że nie można, tylko nawet trzeba. Tylko nie wolno jakby nimi tylko żyć. Bo wtedy może się okazać, że przeżyjesz 20 lat życia myśląc o tym i marząc o tym, że będziesz kimś wielkim, a tak naprawdę nic nie zrobisz. Bo będziesz żył tylko w przyszłości i w tym, co się może ewentualnie kiedyś wydarzy, nie? Jeżeli tego nie weźmiesz za bary, nie weźmiesz tego konkretnie do roboty, to się nic nie wydarzy, tylko będziesz żyć marzeniami. Zadaj sobie pytanie, gdzie masz takie miejsca ucieczki, bo może ktoś z was właśnie spędza godziny na graniu, albo spędza godziny na jakichś używkach, nie daj Boże, albo spędza godziny w książkach, albo godziny w internecie, albo godziny, nie wiem, no, na lenistwie, na robieniu nic, tak? I jakoś po prostu dzień za dniem mija i może kiedyś skończę szkołę i może to się jakoś tam wszystko kiedyś ułoży. Nie, nic się nie ułoży. Tata mi zawsze mówił, proszę wybaczyć głupi przykład, ale tata mój zawsze to powtarzał, jak mówiłem mu, tato, poczekajmy, aż się sytuacja rozwinie, nie? Zobaczmy, co się z tego wykluje, jak to mówimy, tak? Tata mi zawsze mówi tak, Adaś, papier toaletowy się zawsze rozwija i ciągle jest do dupy. Proszę wybaczyć wyrażenie. Kochani, jak będziecie czekać, aż się sytuacja rozwinie, aż zobaczymy, co to będzie w moim życiu, jak będę trochę starszy, albo jak coś mi tam się może poukłada, nic się nie poukłada. Że coś się zmieni, tak, na gorsze. Zawsze się zmienia na gorsze. Jeżeli nie bierzemy życia w ręce, to się zawsze zmienia na gorsze. Kochani, nie czekajcie na rozwój sytuacji. Nie czekajcie, że kiedyś może ktoś was odkryje. Że może właśnie coś się wydarzy nagle fantastycznego i będziecie mieli odwrót życiowy, nie? No nie. No po prostu jeżeli tego nie weźmiecie w ręce, to się nic nie wydarzy, nie? To się nic nie wydarzy. I kochani, jeszcze jedna rzecz. Święty Paweł, jak tam podjechał pod ten Damaszek, to pierwszą rzecz, którą Pan Bóg mu zrobił, nie, która się stała takim początkiem jego zmiany, to było to, że go oślepił. Że jakby sprawił, że Paweł przestał widzieć. Kochani, to jest bardzo symboliczny moment. To jest tak, jakby Pan Bóg mu zamknął oczy na wszystko, co on do tej pory wiedział, myślał, sądził, na wszystkie jego przekonania i tak dalej. Czyli jakby zamknął mu oczy, mówi Paweł, wszystko, co sobie do tej pory wymyśliłeś, wszystko, co o sobie wiesz, wszystko to, jak patrzysz na rzeczywistość, to jest nieprawda. Jakby musisz zamknąć te oczy. Musisz przestać patrzeć w ten sposób, bo to jest po prostu nieprawdziwe patrzenie. To jest po prostu niedobre. Kochani, to może być czwarta przeszkoda. To może być czwarta rzecz, która bardzo wielu z nas jakby zamyka drogę. Co to znaczy? Nie chodzi o to, że nie masz prawa mieć swoich własnych przekonań. Nie chodzi o to, że nie możesz na przykład mieć własnego wyobrażenia o tym, jakie ma być twoje życie. Może ktoś z was na przykład ma bardzo konkretne jakieś plany, nie? Może macie jakieś konkretne już pomysły. Może macie rzeczy, które chcecie zrealizować. Ale na czym polega, że tak powiem, dojrzałość? Na takim przyjęciu, że może się mylę. Nie chodzi o to, żeby wszystko w sobie negować, tak? Żeby cokolwiek myślę, to ja na pewno myślę źle. Nie, to jest ten pierwszy punkt. To nie jest ta propozycja. To nie chodzi o to, żeby właśnie nieustannie się oskarżać, że jestem beznadziejny, więc na pewno źle planuję. Tylko żeby nie być, kochani, takim, no właśnie, takim pępkiem świata, który wszystko wie. Ja wiem, że to dotyczy pewnie niewielu z nas, bo większość z nas właśnie wszystkiego nie wie. Że bardzo wielu z nas się czuje takich totalnie zagubionych, tak? I nic w ogóle nie wie, w ogóle co ja mam robić, kim ja mam być i tak dalej. I taka jest pewnie większość z nas. Ale jest też pewnie jakaś taka część, i mówię teraz do tej właśnie części, może mniejszej, która ma absolutne przekonanie i wszystko wie. I ma w nosie głos jakiegokolwiek innego człowieka, w nosie głos, nie wiem, Pana Boga, w nosie głos Kościoła, w nosie głos ludzi, którzy Cię kochają. Całkowicie to Cię nie interesuje. I w ogóle nie chodzi mi o to, że mamy się dostosowywać do innych ludzi. Tylko dojrzałość polega na tym, że przyjmuję taką wersję, że mogę się mylić. Że mogę nie do końca dobrze siebie rozpoznawać. Że to, co mi się teraz wydaje, To, że za parę lat możemy się wydawać jakby nie takie istotne. Kochani, jak ja sobie pomyślę, jak ja byłem w szkole średniej, nie, albo nawet jeszcze wcześniej, ja miałem różne pomysły na życie. I w tamtym momencie, kiedy to robiłem, to mi się wydawało, to jest po prostu jedyny możliwy wariant mojego życia. Że jak będę kimś innym, to będzie po prostu katastrofa. I teraz po latach, jak na to patrzę, to oczywiście nie to, że może się z tego śmieję, chociaż trochę tak, ale widzę, jakie to było niedojrzałe, jakie to było na tamten moment. I oczywiście, że na tamten moment to było ważne. Ale ważne było, żebym się tak nie zacietrzewił w tym, że tylko to i zawsze to i tylko to. Nie, kochani, Pan Bóg może was popchnąć w jakąś inną stronę. Więc jakby warto mieć taką otwartość w sobie. Moi drodzy, tyle może, jeżeli chodzi o takie przeszkody, czyli o to, co bardzo często sprawia, że my nie jesteśmy w stanie odkryć, no właśnie, tego, kim naprawdę jesteśmy, kim możemy być, jak nas Pan Bóg wymyślił. Czyli jakby nie odkrywamy naszej prawdziwej, takiej prawdziwej sylwetki, nie? Takiej wewnętrznej, duchowej sylwetki tego, kim jesteśmy. Czyli właśnie to, że albo ten strach nas ogarnia, że jesteśmy do niczego, albo swoje życie dostosowujemy do innych ludzi, albo mamy jakieś po prostu fantastyczne, ucieczkowe po prostu życie tylko w urojeniach, albo, no właśnie, jesteśmy zbyt przekonani, że wszystko wiemy i wszystko rozumiemy. Kochani, bardzo was proszę, przyjrzyjcie się, czy tego w was nie ma, bo możliwe, że nie odkrywacie tego, kim jesteście, bo żyjecie tymi czterema rzeczami. Może nie wszystkimi, może tylko jedną z nich. Może jakaś jedna jest po prostu najważniejsza i ona wam ciągle coś wytrąca, nie? W tym waszym myśleniu o sobie i was na jakiś zły tor kieruje. Bardzo was proszę, spróbujcie się trochę przyjrzeć, nie? No właśnie temu. Temu, czy nie ma takich czterech przeszkód w waszym życiu. Pewnie oczywiście jest znacznie więcej, nie? Ale o tych czterech mi się myśli, kiedy o tym świętym Pawle sobie myślę. I teraz, kochani, spróbujmy jeszcze zobaczyć następne rzeczy, które są bardziej tym, co trzeba zrobić, jakby tym, co jest pewnego rodzaju pomocą, czyli już nie przeszkodą, tylko tym, co trzeba zrobić. Pierwsza rzecz. Zobaczcie, że to nawrócenie świętego Pawła, czyli ta zmiana, dokonała się w ten sposób, że on glebnął na ziemię, czyli spadł z tej wysokości swojego takiego myślenia o tym, kim to on jest, jaki to on jest mądry, jak on wszystko wie, zglebił się totalnie i został oddany w ręce chrześcijan, czyli tych, których uważał za największych wrogów. Tych, których się też najbardziej prawdopodobnie bał, że oni zniszczą świat, że oni zniszczą religię, zniszczą Izraela i tak dalej, nie? Czyli nagle został włożony w sam środek swojej największej jakby nienawiści i swojego największego lęku. Kochani, to jest bardzo ważny moment. Otóż, kochani, jeżeli chcecie odkryć, kim jesteście, od czego jesteście, do czego jesteście, jak was Pan Bóg stworzył, do czego was powołał, to jedno z najważniejszych rzeczy jest przyjrzeć się temu, co jest największą przeciwnością w twoim życiu, co jest twoim największym strachem, co jest twoim poczuciem największej porażki, co jest tym, czego tak bardzo, bardzo nie chcesz w życiu. Dlaczego? Kochani, to jest bardzo proste. Dlatego, że skoro to się dzieje, w sensie skoro tam właśnie zły próbuje w ciebie uderzyć, tam cię próbuje zniszczyć, tam próbuje ci wyrządzić krzywdę, tam cię próbuje upodlić, to znaczy, że on wie, że to jest jedno z najważniejszych miejsc w tobie. Kochani, pomyślcie, jak armia atakuje jakąś twierdzę, tak? To jedną z najważniejszych rzeczy, która sprawia, że dokonuje się porażka tej twierdzy, jest zdobycie jakiegoś najmocniejszego punktu. Czyli na przykład, jeżeli mamy bramę, która, nie wiem, ma wysokie wieże, tam jest najwięcej wojowników, jest fosa i tak dalej, to jeżeli to się zdobędzie, czy jakby najmocniejszą rzecz w tej warowni, to dalej to już pójdzie, nie? Uwaga, kochani. Zły jest dokładnie kimś takim. On, żeby człowieka zniszczyć, to zawsze najpierw uderza, albo nie najpierw, tylko przede wszystkim, to jest jakby ciągły jego atak, uderza w te miejsca, które są najważniejsze w człowieku. Kochani, wbrew pozorom, szatan może być doskonałym doradcą duchowym. Wiem, jak teraz to zabrzmiało, ale o co chodzi? Jak się przyjrzysz, gdzie są twoje grzechy, jak się przyjrzysz, gdzie są twoje porażki, to zobaczysz, co jest w tobie najważniejsze. Bo skoro zły tam wali, to znaczy, że to musi być tobie bardzo ważne i bardzo piękne. On ci po prostu nieświadomie pokazuje, gdzie są twoje najmocniejsze strony. Kochani, dam wam teraz taki przykład z mojego własnego życia. Jeżeli część z was może gdzieś tam mnie zna, może słuchaliście mojego świadectwa, jest takie nagranie na YouTubie, myślę, że jedno z najważniejszych nagrań, jakie nagrałem, gdzie opowiadam swoją historię. Ja mam w swoim życiu wiele, wiele lat, no niestety bardzo wiele lat, związany z grzechem. Byłem kiedyś na przykład bardzo pogrążony w nieczystość, nie? Jestem przekonany, że wielu z was się z tym zmaga również, nie? I byłem przez wiele lat przekonany, że to jest największe przekleństwo mojego życia, tak? Ja wiem, że będę w ogóle do końca życia się zmagał z różnymi pokusami, że to nie jest tak, że chociaż udało mi się jakby pokonać bardzo wiele w moim życiu, to, że zły odpuści, nie? Nie, nie, nie. On będzie walił do końca życia, będzie mi utrudniał życie i będzie mnie kusił do końca życia. Wiem to. Już jakby przestałem się oszukiwać. Kiedyś miałem taki moment, że myślałem, może da spokój, nie? Może będę miał wreszcie łatwiej w życiu. Nie, będzie mnie tam uderzał. Kiedyś sobie myślałem, że to jest moje największe przekleństwo. Że jakby dlaczego, Panie Boże, tego dopuściłeś, albo czemu ja to zrobiłem i tak dalej. Że się Pana Boga oskarżałem i tak dalej, nie? I kochani, jak myślę sobie o tym teraz po latach, nie? Jedna z serii, z których jestem najbardziej znany, która sprawiła, że bardzo wielu ludzi zna Szustaka. Wiem, jak to zabrzmi, tak? Ale tak jest. To jest taka seria, to jest ponad 50 konferencji z cyklu Pachnidła, nie? To jest seria o miłości, o czystości, o życiu takim, no prawdziwie według Bożego planu, jeżeli chodzi o miłość, seksualność i tak dalej, nie? Ja sobie kiedyś pomyślałem, to jest przez kabaret, że ja, który sam z tym miałem największe problemy i będę miał pewnie też do końca życia różne tam z tym trudności, to że właśnie w tym się okazało, że potrafię o tym tak niesamowicie opowiadać. Co się nagle okazało? Dlaczego zły tam uderzał? Bo wiedział, że to będzie jedna z moich największych sił. To będzie jeden z moich największych talentów. Mało tego. To, że będę musiał się zmagać pewnie z różnymi pokusami do końca życia, to sprawia, że ciągle jakby jestem w takiej walce duchowej, nie? Nagle się okazało, że to jest również wielka siła dla mnie. Dlaczego? Dlatego, że rozumiem ludzi, którzy walczą. Dlatego, że kiedy przychodzi do mnie grzesznik, umęczony grzechem, ja doskonale wiem, o czym on mówi. Ja potrafię mu pomóc. Nagle się okazało, że to, w co zły uderzał, to właśnie to sprawiło moją siłę, pewien rys tego, kim ja jestem. I kochani, gdybym się sobie przyglądał, gdzie są moje najmocniejsze strony, to one są właśnie tam, gdzie były moje największe grzechy. Tam, gdzie były moje największe upadki, tam, gdzie były moje największe lęki. Ja się strasznie lękam tak, żeby te grzechy nie wróciły. Uwaga, to jest tylko sygnał. Tu jest twoja mocna strona, Adaś. Kochani, to jest pierwszy punkt. Zobaczcie, Paweł został postawiony dokładnie przed tym, czego się najbardziej bał, czego najbardziej nienawidził. Bo jak się okazało, to potem było jego największą siłą. Właśnie to chrześcijaństwo, którego się najbardziej bał, okazało się jego powołaniem, jego największą siłą. Kochani, jeżeli chcecie zobaczyć, gdzie macie mocne strony, to przyjrzyjcie się temu, co w waszym życiu próbuje popsuć szatan. Czyli gdzie doznajecie różnych porażek, gdzie po prostu padacie na twarz, przepraszam, na ryj po prostu prawie, że... I gdzie macie dość i mówicie, Boże, dlaczego to muszę zawsze przegrywać? Czemu to mi nic nie wychodzi? Czemu ciągle jestem po prostu jak przegryw, nie? Uwaga, bo to znaczy, że właśnie tam są ukryte jakieś wielkie rzeczy w tobie, jakieś wielkie błogosławieństwa. Przyjrzyj się twoim trudnym momentom, bo tam są poukrywane twoje siły. Druga rzecz, kochani. Zobaczcie, że Paweł, tam jest taki bardzo ładny fragment, kiedy on został oślepiony, to wzięli go za ręce, no bo nic nie widział chłop, tak? I go tak pod ręce, jak dziecko trochę, nie? Wprowadzili do tego Damaszku i tam go chrześcijanie przejęli. Lubię ten obraz takiego Pawła, wcześniej właśnie wielkiego wojownika na koniu, mędrca, zielącego, czy w swoim mniemaniu mędrca, nie? Zielącego nienawiścią, zielącego po prostu jakimś szałem strachu. Teraz jak dziecko jest po prostu prowadzone za ręce, nie, to musiało być dla niego strasznie upokarzające. Ale co to znaczy? Pan Bóg go zaprosił, że on musi jakby zaufać i powierzyć się komuś innemu. Otóż, kochani, odkryjecie siebie, odkryjecie to, kim macie być, kiedy zaufacie, że Pan Bóg jest po waszej stronie i że cokolwiek Pan Bóg mógłby wam zaproponować, to musi być dobre. Ja wielokrotnie słyszałem od różnych ludzi, że oni mają takie czasem obawy, że jak będą Panu Bogu wierni, albo jak będą żyć według tego, co Pan Bóg mówi, albo co Pan Bóg im tam proponuje, to stracą, tak? Że Pan Bóg im jakieś szczęście zabierze, albo to, do czego Pan Bóg ich tam poprowadzi, to będzie za trudne dla nich, nie? I że oni w ten sposób się umęczą przez całe życie. Kochani, to jest nieprawda. Jakby trzeba się Panu Bogu powierzyć jak dziecko. Co to znaczy? To znaczy oczywiście budować z nim relacje. Kochani, nikt z was nie odkryje tego, kim macie być, nikt z was nie znajdzie szczęścia tego, kim macie być, jeżeli się Panu Bogu nie powierzycie w ręce, jeżeli jakby nie będziecie wszystkiego z Nim przeżywać, jakby dawać Mu taki dostęp, Panie Boże, weź mnie w ręce, ja z Tobą będę, nie zostawię Cię, a nawet jak Cię zostawię, bo zgrzeszę i tak dalej, to zaraz wrócę i natychmiast chcę z Tobą być po prostu znowu od początku i jakby składam się w Twoje ręce i Ty mnie poprowadź. Czyli mówiąc krótko, jakby musicie, nic nie musicie, ale jeżeli się nie przyjmie, że Pan Bóg jest po naszej stronie, że Pan Bóg chce dla nas tylko dobra, że wszystkie Boże wskazania, przykazania, to, co my tak często nie lubimy, nie? Czyli to wszystko, że Pan Bóg czegoś zakazuje, że to wszystko, kochani, wynika tylko i wyłącznie z miłości i z troski, że Pan Bóg tak bardzo walczy o nasze szczęście, że po prostu próbuje nam pokazać, co nas może zniszczyć, co nam mogłoby zaszkodzić. I tylko ktoś, kto mu się jakby ośmieli zaufać jak dziecko, czyli że wezmą go pod ręce i będą go prowadzić po prostu jak dziecko, że Pan Bóg go będzie prowadził jak dziecko, to tylko ktoś taki może odkryć jakby to, kim, no właśnie, to, kim ma być, nie? Jeszcze jedna rzecz. Tamto nawrócenie Pawła pod Damaszkiem, kiedy go wprowadzili do Damaszku, dokonało się w ten sposób, że Pan Bóg wysłał anioła do takiego człowieka, to nazywał się Ananiasz. On tam był tym arcykapłanem, w sensie kapłanem. I ten Ananiasz wziął go. W sensie wziął go jako ucznia. Na początku trochę się opierał, nie? Mówi, jak to mam tego Pawła, który chce chrześcijan mordować, mam go wziąć za ucznia chrześcijanina? Mówi, jak? Ale anioł go tam przekonał i rzeczywiście poszedł na Ananiasz, przywrócił mu w ogóle wzrok temu Pawłowi, a potem go uczył, co to znaczy być chrześcijaninem. Co to znaczy? Paweł potrzebował jakiegoś przewodnika, potrzebował jakiegoś autorytetu, potrzebował kogoś, kto mu jakby pokaże drogę. Nie chodzi o to, że będzie mu mówił, co ma robić, że będzie żył za niego, nie. Ale ktoś to sam przeszedł drogę, że tak powiem, odkrywania tego, kim ma być i komu Paweł pozwolił się trochę poprowadzić, nie? Kochani, to jest bardzo ważna rzecz w odkrywaniu swojej drogi życiowej. Czyli znalezienie kogoś mądrego, to czasem może być rodzic, ale nie musi, bo czasem to nie jest rodzic, bo rodzic nie jest za mądry. Przepraszam, nie chcę nikogo obrazić, a czasem tak bywa. Jakiegoś księdza, to też nie zawsze musi być ktoś mądry, może zdarzyć się głupi ksiądz, nie? Ale kogoś trzeba znaleźć takiego w życiu, jakiś autorytet, jakiegoś przewodnika, któremu ufasz. Dlaczego mu ufasz? Bo widzisz, że on sam żyje w pełni. Na tym polega autorytet. Autorytet nie polega na tym, że ma jakiś urząd, bo on jest z kościoła, albo on jest rodzicem, to już jest autorytet. Nie jest. Nie, kochani. To, że ktoś ma jakiś urząd, właśnie jakikolwiek, rodzicielski, nauczycielski, kościelny, to nie znaczy, że ma być autorytetem. Nie. Autorytetem może być tylko ktoś, po kim widać, po jego życiu widać, że on sam żyje. Że on żyje naprawdę, żyje szczęśliwie, żyje dobrze, że dzieją się piękne rzeczy w jego życiu, że on żyje po prostu na maksa. Kochani, kogoś takiego trzeba szukać. Kogoś takiego trzeba znaleźć i powiedzieć mu, weź mnie trochę poprowadź. Kochani, ja nie znam nikogo z takich ludzi, których cenię, ludzi, którzy rzeczywiście stali się kimś, którzy by nie mieli przewodników duchowych, naprawdę. Dlatego, że no, my nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego odkryć. Człowiek jest człowiekowi potrzebny. Tylko właśnie nie byle kto, nie ktoś z urzędu, nie ktoś po prostu bogomam, na przykład moje przyjaciółki. Oczywiście nie mam nic przeciwko przyjaciółkom, nie? Ale nie traktujmy zdania przyjaciółek jako od razu autorytetu. No chyba, że masz przyjaciółkę, która po prostu żyje na maksa, która żyje prawdziwie i widzisz, że to jest w ogóle niesamowita osoba. Tak, wtedy niech ona się stanie twoim autorytetem. Niech ona cię poprowadzi. Ale chodzi o to, żeby był ktoś, kto cię trochę poprowadzi, kto ci pomoże jakby odnaleźć ścieżkę. I goni jeszcze jedna rzecz. Ostatnia, myślę. Paweł po tym takim tąpnięciu, nie? Kiedy spadł z tego konia, kiedy się nawracał, to potem, jak się okazuje, wcale nie zaczął od razu wielkiej działalności. Tam no, przez chwilę działał, ale potem się okazuje, że w ogóle na kilka lat zniknął zupełnie, że tak powiem, z takiego, no, ze sceny świata. I dzieje apostolskie nam przekazują, że Paweł przez kilka lat w ogóle wrócił do szycia namiotów. To był w ogóle jego zawód. On był, jak to można powiedzieć, no, krawcem chyba, tak? Czyli był kimś, kto szył namioty. Co to znaczy? Że Paweł w ogóle potrzebował trochę czasu, żeby tak ogarnąć i rozeznać, w którą stronę ma pójść jego droga. Bo zobaczcie, kochani, nam się często tak, myślę, wydaje, kiedy myślimy na przykład o świętym Pawle, bo o innych takich nadzwyczajnych nawróceniach, nie? Że oni mieli takie wydarzenie i od tego momentu się wszystko zaczęło. Ich życie już tak poszło, nie? Nieprawda. Bardzo często potem potrzeba kilku ładnych lat, żeby w ogóle ogarnąć, rozeznać, którędy, co i tak dalej. Co to znaczy? No nie bój się, że to zabierze trochę czasu. Że jeżeli w tej chwili nie wiesz, co masz robić do końca, nie? Że nie masz w ogóle pojęcia, którędy ma pójść twoja ścieżka. Jakby spokojnie. To nie jest tak, że wszystko musisz od razu odkryć. Na przykład, kochani, ja zanim odkryłem to, kim mam być teraz, tak, zanim trafiłem do zakonu dominikanów, to przeszedłem przez kilka innych ścieżek. Chciałem małżeństwa, miałem w ogóle już narzeczoną prawie, że z którą się prawie, że żeniłem naprawdę. Byłem w seminarium takim diecezjalnym, zwykłym, nie? U takich księży w diecezji. Potem dopiero trafiłem do zakonu. Każdy z tych etapów był potrzebny. Musiałem rozeznać kolejny etap, dokąd ma to pójść, jakby spokojnie. Jeżeli w tej chwili nie wiesz, nie do końca czaisz wszystko, nie bardzo wiesz, co masz robić, którędy i tak dalej, spokojnie. Tylko nie chodzi oczywiście o marazm, o takie coś, tak jak wam mówiłem, poczekajmy, aż się sytuacja rozwinie. Nie, nie. Trzeba być aktywnym. Czyli w sensie trzeba aktywnie poszukiwać. Czyli rzeczywiście trzeba poszukać jakiegoś dobrego kierownika, na przykład duchowego, tak? Jakiegoś przewodnika. Trzeba zadać sobie pytania, czy nie mam tych czterech przeszkód i podjąć bardzo konkretną robotę nad tym, żeby te przeszkody likwidować z siebie. To jest dużo konkretnej roboty, więc nie chodzi o bezczynność, tylko o to, że, jak to mówią, nie od razu Kraków zbudowano, nie? No po prostu. I nie od razu Szóstaka zbudowano, nie od razu ciebie zbudowano. Potrzebujesz trochę czasu, żeby to ogarnąć i rozeznać. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie, jak to mówią. Kochani, chciałbym, żebyście trochę sobie te rzeczy przemyśleli. Te przeszkody, czyli spróbujcie zobaczyć, czy coś wam w tym, no właśnie, w tych rzeczach, o których mówiłem, nie stoi na przeszkodzie, bo bardzo często przez to nie widzimy tego, czego Pan Bóg chce, tego, czego nasze serca chcą, tego, czego pragniemy i tak dalej. I też pomyślcie, czy szukacie tych pomocy, tych rzeczy, które mają wam jakby pomóc otworzyć oczy, żebyście zobaczyli, kim jesteście. Kochani, jeżeli mogę wam jeszcze coś polecić, tak na koniec, bo nie chciałem tego tu mówić, bo to oczywiście jest nagrane. Jest taki mój audiobook, on jest dostępny, wydaje mi się, chyba na tych, na YouTubach, u mnie na Languście. Nazywa się to Wielka Ryba. To jest, kochani, bardzo konkretny audiobook o tym, jak w ogóle rozpoznać, tak bardzo konkretnie, pewne moje cechy charakteru tego, do czego ja jestem, do jakiego rodzaju działania jestem jakby stworzony. Tam jest podana w tym audiobooku, mówię, możecie na YouTubie tego posłuchać, Wielka Ryba to się nazywa. Tam jest podana bardzo konkretna metoda, jak się sobie przyjrzeć, jak przyjrzeć się temu, kim jestem i co mam robić, jak odkryć siebie. Myślę, że to wam może jeszcze pomóc, to może być dobrym uzupełnieniem do tego, co wam dzisiaj gadałem. Kochani, chyba tyle, bo zająłem wam i tak już chyba ze 40 minut, nie? Mam nadzieję, że się za bardzo nie wynudziliście. Moi drodzy, dziękuję wam za takie spotkanie. No bardzo szkoda oczywiście, że nie spotkaliśmy się na żywo, nie? No ale no tak to mamy w tym roku. Mam nadzieję, że może w jakichś przyszłych latach się uda, chociaż z moim kalendarzem to nie jest za łatwo, ale może się uda wymyślić jakieś spotkanie i spotkamy się w waszej saletyńskiej rodzinie bardziej na żywo. Ale mam nadzieję, że chociaż przez to nagranie mogliśmy w ten sposób coś dobrego pchnąć do przodu. A pamiętajcie, jeżeli odkryjecie, kim jesteście, to odkryjecie szczęście. To odkryjecie po prostu bezbrzeżne szczęście, do którego was Pan Bóg przeznaczył i wymyślił. Tyle, chyba tyle tego mojego gadania. Ściskam was, pozdrawiam, bardzo was błogosławię i bardzo was pozdrawiam i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś kiedyś bardziej na żywo. Miejcie się proszę najlepiej z Bogiem. Dobrego 33. spotkania Młodzieży Saletyńskiej wam życzę. Z Bogiem. Pa, pa!